Z wielką przyjemnością witam już pana Piotra Kępińskiego, pisarza, poetę, eseistę, a pretekstem do naszego pierwszego spotkania, bo liczę na to, że tych spotkań będzie więcej, książka Neapol, słodki jak sól. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Od razu wyjaśnimy państwu, że spotykamy się online'owo, ponieważ pana Piotra łapie na drugim końcu świata niemalże. Czy tak?
Tak, dokładnie w Akrze teraz jestem. W związku z tym, że moja żona pracuje w Ganie, na 4 lata przenieśliśmy się z Rzymu do Gany. Zatem pozdrawiam z Akry, z Gany, gdzie temperatura paradoksalnie jest chyba teraz niższa niż w Rzymie. Jest pora deszczowa, więc jest nawet chłodno trochę. Chłodno to znaczy 25-27 stopni.
No to wróćmy mimo wszystko do Neapolu teraz. Tytuł już tej książki, Neapol słodki jak sól, jest czymś, co przyciąga uwagę. No i mam pytanie, czy ten tytuł spłynął na pana sam, czy wykoncypował go pan w drodze długich rozmyślań, poszukiwań, co najbardziej odda charakter tego miasta?
To jest jeden z tych tytułów, który przyszedł mi do głowy w gruncie rzeczy od samego początku, od momentu, w którym zacząłem myśleć nad książką. Był on prawie gotowy, może z jakąś tam małą modyfikacją, natomiast rzeczywiście nie siedziałem nad tym tytułem. Znaczy, Neapol jest tworem tak oksymoronicznym, tak nie do końca złożonym i wykluczającym się, że rzeczywiście aż... Jak w głowie mi się ułożył, to pomyślałem, że to jest bardzo dobra metafora miasta i potem już nigdy nie myślałem nad zmianą. I chyba dobrze, sądząc po odzewie czytelników, i chyba dobrze zrobiłem, że nie chciałem go zmieniać. A przyszedł mi on do głowy wiele lat temu w gruncie rzeczy, jak czytałem takie opowiadania Brandysa, o których piszę też w książce. On opisywał w jednym z rozdziałów książeczki to są takie reportaże z Włoch napisane w latach 50., opowieści włoskie. On przyjechał do Neapolu i zobaczył wieśniaka, który na dworcu kolejowym, na dworcu głównym w Neapolu jadł pomarańczę, kroił ją scyzorykiem i tą pomarańczę posypywał solą. I to był tak naprawdę ten pierwszy moment, jak pomyślałem, że właśnie ten tytuł powinien właśnie być taki, jak ta słodka zapewne pomarańcza posypana solą. Taki mi się wydał. I tak też zawsze myślałem o Neapolu tak naprawdę, więc Brandys mi bardzo pomógł. W związku z tym odwdzięczyłem się krótkim rozdziałem i przypomniałem tę książkę, już zapomnianą dzisiaj, specyficzną opowieść o Włoszech, troszeczkę socrealistyczną jak na tamte lata, ale jednocześnie pełną bardzo celnych i ciekawych spostrzeżeń, które do dzisiaj nawet są aktualne.
Pisze pan też o tym, że wtedy, kiedy Brandys opisywał tego człowieka jedzącego pomarańcze posypywane solą, w Polsce pomarańcze były synonimem luksusu, a na południu Włoch płacono za pracę pomarańczami.
Tak, no Kampania, tamten region, to jest zagłębie właśnie pomarańcz, jeżeli chodzi o wielkość tych plantacji, no to chyba jest druga po Sycylii największa we Włoszech. I rzeczywiście, tak jak pani mówi, pomarańcza nie są niczym nadzwyczajnym. Pomarańcza, Brandy sugerował, że zastępowały chleb im. Raczej nie, ja to też tłumaczę w książce, raczej były dopełnieniem pewnego posiłku, tak naprawdę, ale czymś zupełnie zwyczajnym, czymś takim jak u nas jabłko, które spada z drzewa, albo jabłko, które kupuje się przy drodze, albo jabłko, które się zbiera z drogi tak naprawdę. Czy też mandarynka tam, czy pomarańcze, czy mandarynka pełni taką oto funkcję. Nic nadzwyczajnego, po prostu jeden z atrybutów tak naprawdę tego świata.
Skąd panu się wziął Neapol?
Tutaj już by musiała być trochę dłuższa opowieść, ale skracając ją, to powiem tak, że po raz pierwszy byłem tam naprawdę bardzo dawno temu i to miasto mnie zachwyciło, ale zapomniałem o nim trochę. Natomiast od momentu, jak z żoną wróciliśmy z Litwy wtedy, bo ona wtedy pracowała w ambasadzie Włoch w Wilnie, zaczęliśmy częściej jeździć. Zaczęliśmy częściej. W zasadzie to były takie nawet wypady weekendowe, czasami na jakieś krótkie wakacje. To jest jakby jeden powód. Drugi powód to są opowieści rodzinne. Moja żona jest Włoszką. Pochodzi z Abruzji. Abruzja należała do Królestwa Neapolu. Dla Abruzyjczyków, której to Abruzji poświęciłem poprzednią swoją książkę wydaną w tej samej serii w wydawnictwie Czarne, Neapol jest bardzo ważnym punktem odniesienia, ponieważ dla nich to zawsze była najważniejsza stolica. Do dzisiaj to jest bardzo ważne miejsce. Abruzyjczycy lubią Neapol, Neapolitańczycy lubią Abruzję, często tam jeżdżą w góry zwłaszcza. Więc jakby ten Neapol zawsze w domu mojej żony, on funkcjonował na zasadach drugiej albo nawet pierwszej stolicy, a na pewno na zasadzie najpiękniejszego miejsca na ziemi, nawet jeżeli to miejsce najpiękniejsze w ogóle czasami piękne nie było. Tak? Neapol, jak pamiętamy z historii, tej, również tej najnowszej, no, ma za sobą różne jakby, różne koleje losu. To miasto z jednej strony faktycznie zawsze błyszczało piękną architekturą, no ale przerażało kamorą, przerażało mafią, przerażało brudem, przerażało śmieciami, etc., etc. Niemniej jednak to był dla rodziny mojej żony zawsze ważny punkt odniesienia. Pamiętam taką opowieść mojej żony o dziadku, który przed śmiercią wymarzył sobie tylko jedną, jedyną podróż. Chciał zobaczyć jeszcze raz port w Neapolu, z którego swego czasu odpływał do Ameryki i też pojechał do tego Neapolu. No więc to miasto jakby w mojej głowie od wielu, 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 już teraz można powiedzieć dziesiątek lat siedzi w głowie i stwierdziłem, że chyba już nadszedł czas, żeby trochę je usystematyzować, opisać, zdefiniować na swój trochę własny sposób i też może trochę przybliżyć polskim czytelnikom. Książek o Włoszech jest dużo, ale takiego kompendium neapolitańskiego wydawało mi się, że może brakować. No i dlatego.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Dzisiaj w Radiu Kraków spotkanie z Piotrem Kępińskim, pisarzem, poetą, eseistą, który między innymi jest autorem książki Neapol słodki jak sól, która właśnie jest pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania. Mnóstwo tu historii, anegdot dotyczących także Polaków związanych z Neapolem. Okazuje się, że pana z Herlingiem Grudzińskim łączy więcej niż myślałam wcześniej.
To znaczy...
także za sprawą żony Włoszki.
Herling Grudziński oczywiście tak musiał się tutaj pojawić. Przede wszystkim dlatego, że on patrzył na Neapol w sposób, powiedziałbym, właśnie mi bliski, nietuzinkowy, oksymoroniczny, prawdziwy. Przed wieloma laty, kiedy po raz pierwszy spotkałem jego córkę Martę Herling, rozmawialiśmy właśnie o stosunku jej ojca do miasta, jak on zmagał się z tym miastem, jak na początku zaakceptował tę rzeczywistość, był nią zachwycony, jak przyjechał z tej zimniejszej części Europy i był zachwycony otwartością Neapolitańczyków, ich gościnnością, kulturą, architekturą, przepięknymi dziełami sztuki, o których potem przez całe życie również w swoich książkach wspominał. No ale po tym krótkim takim okresie zachłyśnięcia się właśnie inną rzeczywistością, przyszedł ten moment, w którym on zaczął nazywać to miasto jakby taką czarną jaskinią, szarą taką rzeczywistością i zmagał się tak naprawdę z tym. I zmagał się również z mentalnością neapolitańską, która pozornie jest taka bardzo miękka, bardzo łatwa do zaakceptowania. Wydaje się, że wchodzimy w świat mega przyjazny, wchodzimy w świat, w którym wszyscy nam pomogą. To po części jest prawda. Natomiast rewersem jakby tego, co powiedziałem, jest jednocześnie ich wsobność. Ich zapatrzenie samych w siebie, znaczy trochę ten Neapol jest takim lustrem, w którym oni się przeglądają i to też nie jest łatwe, żeby to lustro przebić i dobić się do nich samych, więc z tym się na pewno Herling zmagał wiele lat, aż w końcu nadeszło jakieś uspokojenie, ukojenie, ostatnie dekady jakby, to już świadczą o tym, że on pogodził się trochę z tym miastem i zaczął je może bardziej rozumieć, no bo to nie jest miasto łatwe do ogarnięcia, to nie jest miasto łatwe do zrozumienia, raczej powiedziałbym tak, do zrozumienia on w ogóle nie jest. Trzeba byłoby się chyba tam urodzić, mieszkać od pokoleń. Do zaakceptowania może w ten sposób. Natomiast Neapol bez Herlinga rzeczywiście, zwłaszcza dla czytelnika polskiego, mógłby być niekompletny. Dlatego też chciałem go przypomnieć, zwłaszcza, że odbyłem parę spotkań z Martą Herling i wydawało mi się, że to może być interesujące.
Dla przeciętnego Polaka Neapol to chaos, pizza, futbol i Camorra.
No, jest znacznie więcej, jak dobrze wiemy, ale no...
Ale w tym też trochę prawdy jest.
W tym jest bardzo wiele prawdy, tak? No bo przecież też nie będziemy mogli mówić o Neapolu jakby i zapomnieć o tej pizzy, tak? Ja między nami mówiąc, ja wolę pizzę rzymską, tak naprawdę na cienkim cieście. Nie jestem też wielkim znawcą kulinariów, ale jeżeli miałbym wybierać, to jednak wybrałbym rzymską. Natomiast no, powiedzmy neapolitańską raz na pół roku mogę akceptować, ale wiem, że jest cała masa wielkich miłośników właśnie tejże pizzy, a jest taką miłośniczką właśnie tej pizzy neapolitańskiej jest chociażby moja żona. Więc naturalnie tak. No, naturalnie też nie opowiemy Neapolu bez Maradony. Maradona to jest kult, Maradona to jest świecki święty, Maradona to jest symbol Neapolu. Prawie wszyscy Neapolitańczycy, których znam, jeżeli bym zaczął mówić jakieś złe rzeczy o Maradonie, albo na pewno by mnie wypunktowali i stwierdzili jedną rzecz, że tak, być może no, miał swoje wady, nie był człowiekiem no, idealnym, ale jednak dzięki niemu Neapol urósł do rangi miasta, do rangi rzeczywistości tak naprawdę ważnej nie tylko w świecie futbolu, ale w ogóle na świecie. Taka jest powszechna opinia. Zresztą jak przejdziemy się po Neapolu, zobaczymy wielką obecność Maradony do dzisiaj. Z okazji każdych mistrzostw, z okazji chociażby no, tego, że powiedzmy Neapol od czasu do czasu zwycięża w rozgrywkach ogólnowłoskich, pojawiają się plakaty z zawodnikami i zawsze gdzieś albo prawie zawsze w rogu takiego wielkiego plakatu, na którym prezentowana jest cała drużyna, jest taki mały wizerunek Maradony. Symbol tego, że ci, którzy grają, tak, oni na pewno dobrze grają, ale nad nimi czuwa ten trener, który gdzieś tam jest na górze, patrzy na to i patrzy na ich grę i być może nawet im jakoś tam doradza. No jest mistyczna historia tak naprawdę. No, dlatego ja określam Maradonę mianem świeckiego świętego, który jest drugim najważniejszym w Neapolu, obok świętego Januarego oczywiście. No bo święty January to jest też kolejny symbol Neapolu. Równie specyficzny jak Maradona, prawda? Więc no takich ikon neapolitańskich, które są związane z miastem, z rzeczywistością materialną, duchową, jest cała masa. Na ten temat właśnie tej ikoniczności tutaj mógłby powstać, że tak powiem, kolejny esej.
No to mamy nadzieję, że powstanie. Murale z Maradoną. Właściwie można wybierać się na takie spacery śladami Maradony, szukać jego śladów w różnych kafejkach, restauracjach.
Absolutnie. Nawet są takie wycieczki, wie pani. To jest tak, że chyba nawet takie ogólnodostępne dla turystów wycieczki śladami Maradony. Również chyba nawet bardziej popularne obecnie teraz są wycieczki śladami bohaterek książek Eleny Ferrante chociażby. To jest to właśnie to, na czym Neapol dzisiaj, mówiąc tak metaforycznie, zarabia, ale nie tylko zarabia finansowo, ale też zarabia na swoją jakby obecność w świecie turystyki chociażby, no bo turystyka w Neapolu eksplodowała. No z jednej strony to jest dobre, z drugiej strony to jest złe. Wiemy, jak to wygląda w Wenecji, wiemy, jak to wygląda w Rzymie. No w Neapolu już zaczyna się robić, można powiedzieć, gorąco. Tych ludzi przyjeżdża coraz więcej z roku na rok. Rzeczywiście widać, czuć nawet w kieszeni, tak? Kiedyś hotele w centrum miasta nie kosztowały tyle, ile teraz. Więc na razie Neapolitańczycy nie narzekają, ale różnie może być w przyszłości.
Kraków też już pomału zaczyna narzekać na nadmiar turystów, ale do naszej rozmowy z Piotrem Kępińskim wrócimy jeszcze za kilka minut. Dzisiaj w Przedhejnałem o Neapolu rozmawiamy z Piotrem Kępińskim, pisarzem, poetą, eseistą, autorem m.in. Neapolu słodkiego jak sól. No Neapol to jest właśnie takie miasto na city break, ale zanim tam się wybierzemy, warto sięgnąć po tę książkę i poznać to miasto trochę lepiej, poznać też jego historię, czasami bardzo trudną historię. Przybliża pan różne rozdziały w historii Neapolu, także tej najnowszej. Na przykład jest mowa o Treni della Felicità, czyli pociągach szczęścia, które wywoziły dzieci z południa Włoch na północ po II wojnie światowej.
To jest historia, o której teraz już nawet w Europie wiemy więcej. Powstała książka Violi Ardone, na którą się też powołuje w swojej książce. Ale paradoksem tej historii jest to, że jeszcze lat 30-40 temu w Neapolu w ogóle prawie o tym się nie mówiło. To nie była historia powszechnie znana. Zaczęło się przypominać, tak myślę, próbuję poszukać teraz pamięci, ale tak kilkanaście lat temu zaczęło się mówić więcej. Do lat 80. istniała tylko jedna książka, która mówiła o tej akcji, która była akcją zupełnie nieprawdopodobną wręcz, bo to była akcja zorganizowana przez w zasadzie kobiety, prawie tylko i wyłącznie kobiety, które wpadły na taki oto pomysł, żeby dzieci z biedniejszego południa kraju, nie tylko z Neapolu, bo też z Kampanii, też z Rzymu, również takie pociągi jeździły z Abruzji, żeby tym dzieciom z biedniejszych rodzin albo sierotom fundować pobyt na północy. Z reguły to była Emilia-Romagna, ale nie tylko. Ale chyba najwięcej dzieci właśnie przetransportowano do Emilii-Romagni, gdzie warunki życiowe były lepsze. Paradoksem jest to, że te dzieci nie były przyjmowane przez bardzo bogate rodziny. Dzieci robotników, dzieci ulicy przyjmowali robotnicy de facto, którym mieszkało się tam na północy trochę lepiej. Ta akcja na samym początku była bardzo krytykowana przez Kościół, przez księży.
Również straszono dlatego, komunistami.
Również tak, bo tutaj jeszcze trzeba dopowiedzieć, że to była akcja zorganizowana przez kobiety, ale związane z partią komunistyczną. No nie tylko przez kobiety, ale jednak inicjatorką była kobiety i one w przeważającej części tym się zajmowały. Tak, to zorganizowali, krótko mówiąc, komuniści. Księża Zambon na południu Włoch, w Neapolu, w Kampanii, organizowali takie akcje, w których tłumaczyli ludziom, żeby nie oddawali tych dzieci, no bo one mogą potem zostać wywiezione na Syberię, że będą musiały mówić po rosyjsku, że będą odcinane im ręce. Nie wszyscy księża naturalnie, to była część. No ale świadczą o tym źródła historyczne, świadczą o tym relacje, świadczą o tym rozmowy. Świadczy o tym również książka Violi Ardone, która napisała powieść na ten temat, ale żeby napisać tę powieść, no spotkała się z wieloma tak naprawdę osobami, które po prostu uczestniczyły jakby w tej akcji, no i z dziećmi, które już nie były dziećmi. Więc to tak to wyglądało. I tutaj kolejny paradoks tej historii jest taki, że z kolei Kościół katolicki na północy Włoch nie był aż tak bardzo restryktywny i nie aż tak bardzo krytykował te akcje, a nawet pomagał jakby komunistom w organizowaniu i w pomocy. Więc no to jest historia rzeczywiście jedna z piękniejszych tak naprawdę kart Neapolu. Dzisiaj w Neapolu wiedzą o tej akcji wszyscy, natomiast tak jak powiedziałem, no, to nie jest tak, że Neapol zawsze się tym chwalił, teraz się chwali. Teraz się mówi o tym jako o przepięknej akcji solidarności, no, fantastycznej akcji takiej zjednoczeniowej, pomocowej, która objęła tak naprawdę dziesiątki tysięcy rodzin, więc o tym też trzeba pamiętać.
Przypomina pan też historię okien życia i dzieciobójstwa, które było zjawiskiem powszechnym. Dzisiaj o tym nie pamiętamy, jak radzono sobie kilkaset lat temu z niechcianymi ciążami.
Tak, to jest kolejno taka czarna karta nie tylko Włoch, nie tylko Neapolu, ale w ogóle Europy, prawda? Bo stosunek dorosłych do dzieci od średniowiecza począwszy, od czasów tak naprawdę starożytnych do mniej więcej tam połowy XX wieku, no nie był zbyt dobry. No, we Włoszech, w Rzymie powstało pierwsze takie, jedno z pierwszych w Europie okien życia. W Neapolu też bardzo szybko powstało. Ja opisuję tę historię dlatego również, że od tej historii jakby przechodzę do kolejnej, która związana jest z jednym z najpopularniejszych nazwisk, z którymi można się spotkać dzisiaj w Neapolu, a mianowicie Esposito. Skąd to nazwisko się wzięło? To nazwisko wzięło się stąd, że dzieci zostawiane w tym tak zwanym oknie życia, bo to było raczej koło życia, którym te dzieci się jakby przesuwało na stronę klasztoru. No ale dla uproszczenia nazwijmy to oknem życia. Te dzieci były przyjmowane do tych klasztorów. One miały swoje, oczywiście swoją biografię, jakieś artefakty, z którymi te rodziny je oddawały do tych klasztorów. No ale w klasztorze były bezimienne. Siostry zakonne, które opiekowały się tymi dziećmi, wpadły w jakimś tam momencie historycznym na to, żeby nadawać im jakby niejako nowe nazwiska. No i tym nazwiskiem najpopularniejszym, które ma swoje modyfikacje, jest właśnie Esposito, podrzucony podrzutek. W Neapolu, no tak jak mówię, no, jest to jedno z popularniejszych nazwisk, co też może świadczyć o tym, jak wielka była skala tak naprawdę podrzucania tych dzieci. Może nie porzucania, ale podrzucania tych dzieci. Ja pytałem paru znajomych, jak oni oceniają tę akcję z dzisiejszego punktu widzenia. Można się domyślać, że opinie są różne, natomiast dominowała jedna znacząca, Że co prawda ludzie podrzucali te dzieci, ale jednak te dzieci były ratowane, jednak siostry się nimi zajmowały, jednak wielu z nich przetrwało. Co prawda w warunkach strasznych, znaczy ten przytułek największy w Neapolu, opisywany przeze mnie w książce, był po prostu piekłem. No ale jak to w życiu bywa, czasami życie bywa piekłem.
To nazwisko Esposito nosi też jeden z największych gwiazdorów dzisiaj kina włoskiego, Salvatore Esposito, odtwórca głównej roli w serialu Gomorra.
No poznałem jego ojca zupełnie przez przypadek. Neapol jest takim miastem rzeczywiście, w którym dzieją się rzeczy jakieś nadzwyczajne. Wiele, wiele lat temu szukałem w centrum miasta fryzjera. Moja żona mnie chciała zmusić do tego, żebym jednak poszedł. No i chodziliśmy różnymi uliczkami i nagle przed jakimś takim małym zakładem stanął bardzo sympatyczny pan, który wyczuł, że szukam właśnie takiego miejsca, w którym mógłbym się ostrzec, i zaprosił mnie. Ja widziałem, że tam siedzi grupa mężczyzn w środku. Mówię, nie, to nie będziemy przeszkadzali. On ich wyprosił i powiedział, że nie, teraz to tutaj on mnie ostrzyże, bo to jest tam ostatnia, czy tam przedostatnia godzina jego pracy i będzie to dla niego przyjemność. No i myślałem, że szybko sprawę załatwimy. Ale zobaczyłem, że na ścianach jego zakładu fryzjerskiego wiszą same plakaty z Gomory, więc zapytałem, skąd ta miłość. No i w pewnym momencie on powiedział, że Salvatore Esposito to jest jego syn. Ja mówię, no przecież ja Gomorrę znam prawie na pamięć. No i zaczęliśmy rozmawiać. On mnie odpytywał o scenę, on mnie pytał mnie, co ja wiem o Gomorze. W pewnym momencie zakręcił fotelem fryzjerskim, takim z lat 60., pięknym zupełnie, taki bordowy skaj. W ogóle cały ten zakład był jakby przeniesiony w czasie, jakby został zrobiony w latach 60. i nic się w nim nie zmieniło. Co się okazało potem prawdą, bo ja go zapytałem o to. Zakręcił tym fotelem i mówi, no jak tutaj mi powiesz złe słowo o Salvatore Esposito, to inaczej pogadam, i wyciągnął brzytwę. No i od tego momentu rozmowa potoczyła się na wielkim luzie i byliśmy tam przez jakiś czas w kontakcie, co też jest nieprawdopodobne. Ilekroć byłem w tym miejscu, on stał przed swoim zakładem fryzjerskim i zawsze mówiliśmy sobie cześć, mała pogawędka. Teraz już jest na emeryturze, Pepe. Trochę szkoda, bo zawsze jak jadę na Neapolu, to myślę właśnie o nim.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Piotr Kępiński, pisarz, poeta, eseista. Miałam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy i o przebojach, o których pan pisze. Bella Ciao, cała historia tego przeboju, który Polacy kojarzą z serialu hiszpańskiego, a przecież to jest piosenka włoska i to mająca jeszcze korzenie dwa wieki temu. I że porozmawiamy o Tu vuoi far l'americano, kapitalny przebój, w którym słychać wszystkie partenopejskie, jak pan pisze, kompleksy. No mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się nie raz, żeby porozmawiać też o tych innych książkach. A państwu polecam gorąco Neapol, słodki jak sól, bo to jest taka książka, po którą naprawdę warto sięgnąć, zanim wybierze się ktoś na wycieczkę do Neapolu, bo zupełnie inaczej zwiedza się potem to miasto, patrzy się na nie i zaczyna się rozumieć pewne rzeczy, które na nas w tym Neapolu czekają. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.